Zgłoszono następujące zapytania. Pan radny Maciej Przybylak w sprawie paraliżu komunikacyjnego w dniu 11 maja w Centrum Poznania i braku współpracy Zarządu Dróg Miejskich z Sekcją Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Poznaniu. Czy pan radny chciałby na ten temat coś powiedzieć? Następnie pan radny Norbert Napieraj złożył interpelację w sprawie skomunikowania portu lotniczego Ławica z Centrum Poznania. Czy pan radny chciałby? I złożono interpelację pan radny Dominik Herberholz w sprawie parkowania pojazdów jednośladowych w strefie płatnego parkowania. Czy pan radny chciałby coś powiedzieć na temat? Dobrze, to w takim razie... No to jest kolejność, to inna. To ja bym prosił, żeby może w tej kolejności, którą przedstawiłem, czyli najpierw pan radny Maciej Przybylak. Ponieważ interpelację także złożył pan radny Szymon Szynkowski. Panie radny, gdzie ona jest? Dobrze. Pan radny Szymon Szynkowski złożył interpelację w sprawie nazwy pływalni przy ulicy Wronieckiej. Czy pan radny będzie chciał na ten temat parę słów powiedzieć? Nie. Dobrze, w takim razie prosił, żeby w tej kolejności, czyli najpierw pan radny Przybylak, później pan radny Napieraj, a następnie pan radny Herbert Holz zabrali głos. Bardzo proszę, pan radny Maciej Przybylak.
Panie prezydencie, panie i panowie radni, szanowni państwo. W marcu bieżącego roku na jednej z sesji zwróciłem się z zapytaniem do dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, dlaczego w trakcie trzydniowej awarii świateł na skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi i Drogi Dębińskiej nie było tam patrolu Policji Drogowej, a na tym skrzyżowaniu panował komunikacyjny paraliż. Wówczas dyrektor Jacek Szukała odpowiedział mi, że taka sytuacja więcej się nie powtórzy i że w przyszłości Zarząd Dróg Miejskich będzie ściślej współpracował z Sekcją Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Ile są warte te słowa, przekonałem się w piątek, 11 maja bieżącego roku. W tym dniu na skrzyżowaniu Mostu Dworcowego i ulicy Głogowskiej posłuszeństwa odmówiła sygnalizacja świetlna i w centrum miasta panował komunikacyjny chaos. Korki sięgały z jednej strony aż do ulicy Dąbrowskiego, z drugiej aż do dworca PKS na Wildzie. Taką sytuację na ulicach miasta zastałem o godzinie 15, a warto dodać, że na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich trwały właśnie targi motoryzacyjne. Postanowiłem sprawdzić więc, czy ZDM zwrócił się do Policji Drogowej o pomoc, czyli kierowanie ruchem na tym newralgicznym skrzyżowaniu. Jak poinformował mnie komendant miejski policji, choć awaria sygnalizacji trwała według jego wiedzy od rana, nikt z Zarządu Dróg Miejskich nie prosił Sekcji Ruchu Drogowego o pomoc. Dopiero po mojej interwencji w ten rejon miasta skierowani zostali policjanci, aby choć trochę rozładować ten komunikacyjny chaos. Mam zatem pytanie do pana prezydenta miasta Poznania. Jak długo jeszcze będzie tolerował tak fatalną pracę Zarządu Dróg Miejskich w tej kwestii? Jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec pracowników, którzy doprowadzili do takiego paraliżu komunikacyjnego w tym rejonie miasta? Ile jeszcze musi wystąpić takich komunikacyjnych paraliżów, aby Zarząd Dróg Miejskich zaczął ściślej współpracować z poznańską policją? Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Proszę pan radny Norbert Napieraj.
Szanowny panie prezydencie, rozwój portu lotniczego Ławica z przyczyn oczywistych powinien należeć do priorytetowych działań miasta. Truizmem już jest powtarzanie, że niemożliwy jest rozwój Poznania bez nowoczesnego lotniska z odpowiednią ilością połączeń. Ale jest jeszcze jeden element, który w sposób bezpośredni wpływa na atrakcyjność to zarówno miasta, jak i lotniska. Jest to skomunikowanie portu lotniczego z centrum miasta. Doskonale wiemy, że w Poznaniu pomimo relatywnie niedużej odległości pomiędzy portem a centrum ich skomunikowanie jest fatalne. Wielokrotnie dyskutowanym rozwiązaniem jest skomunikowanie portu lotniczego z dworcem głównym PKP przy pomocy linii kolejowej. Niestety do tej pory oprócz dyskusji nie podjęto żadnych widocznych działań w tym zakresie. Linię taką mógłby obsługiwać jeden szynobus poruszający się wahadłowo. Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba byłoby budować trakcji elektrycznej, a ruch odbywałby się po jednym torze, co w znaczny sposób obniża koszt całej inwestycji. Możliwość dojazdu na lotnisko drogą kolejową w znaczny sposób skróciłoby czas samego dojazdu, a co za tym idzie, takie rozwiązanie zachęciłoby potencjalnych podróżnych pochodzących z województwa wielkopolskiego i regionów ościennych do korzystania z usług poznańskiego lotniska. Biorąc pod uwagę to, że m.in. w naszym mieście odbywać się będzie Euro 2012 i przeżywać będziemy swoisty najazd turystów z Polski i z zagranicy, budowa takiej linii wydaje się niezbędna. Jak prezydent miasta Poznania odnosi się do koncepcji budowy linii kolejowej łączącej dworzec główny PKP z lotniskiem Poznań-Ławica i jakie kroki ewentualnie zostały do tej pory podjęte?
Dziękuję bardzo. Pan radny Dominik Herberholz, proszę.
Szanowny panie prezydencie, w ciągu ostatnich kilku lat zwiększyła się liczba pojazdów jednośladowych w Poznaniu, szczególnie skuterów. Ma to oczywiście swoje pozytywne konsekwencje w postaci zmniejszenia emisji spalin, a także rozładowania natężenia ruchu z uwagi na gabaryty tych pojazdów. Ze względu na ocieplenie klimatu, jak i ogólny spadek cen tych pojazdów, w szczególności skuterów, ich liczba będzie się prawdopodobnie w kolejnych latach w Poznaniu zwiększać. I na chwilę obecną pojazdy te zwolnione są z opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania, co jest oczywiście decyzją logiczną. Jednak rosnąca liczba tych pojazdów może w nadchodzących latach doprowadzić do sytuacji, w której będą one na większą skalę blokowały miejsca parkingowe przeznaczone dla pojazdów. I może to w przyszłości skutkować dla miasta koniecznością wydzielenia specjalnych miejsc postojowych dla tych jednośladów. Takie rozwiązania funkcjonują już w dużej części miast europejskich. Moje pytanie jest takie, że w celu przygotowania się na taką ewentualność chciałbym zapytać, czy miasto dysponuje informacjami na temat natężenia tego zjawiska, jak i lokalizacji, w których parkowane są jednoślady. Jeżeli nie, to czy istnieje możliwość zebrania takich informacji przez Zarząd Dróg Miejskich w oparciu o dane kontrolerów strefy płatnego parkowania? Z góry dziękuję za odpowiedź w tej sprawie.
Dziękuję bardzo. Ponieważ pan radny Szymon Szynkowski zadowoli się odpowiedzią na piśmie, proszę zatem o zadanie zapytania pana radnego Andrzeja Nowakowskiego. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, podczas ostatniego dyżuru zgłosili się do mnie radni z okolic Garbar w następującej sprawie. Przez most, może bardziej wiadukt kolejowy, przez Wartę w okolicach dworca Poznań-Garbary przebiega linia kolejowa Moskwa-Warszawa-Berlin, przechodzi w tym miejscu przez wiadukt, przez most. Wzdłuż tego mostu jeszcze kilka lat temu biegła kładka dla pieszych, dla rowerzystów. Ona od dłuższego czasu jest nieczynna. I dróżka prowadząca od ulicy Garbary prowadzi tak na dobrą sprawę teraz donikąd, czyli na wysypisko śmieci. Chciałbym prosić pana prezydenta, aby rozważył i pytam, czy nie wystąpiłby z propozycją zadania tego tematu chyba Polskim Kolejom Państwowym. Jak wyobrażam sobie, ten obiekt jest zapewne ich. I druga prośba przy tej okazji, aby kolej rozważyła na wniosek pana prezydenta możliwość pomalowania tego mostu, ponieważ widok, jaki on powoduje podróżującym właśnie tą międzynarodową trasą, myślę, że nie sprzyja dobremu wizerunkowi nam, poznaniaków. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Pytań 6, 7, z tym, że 4 w takim pakiecie, o Malcie i o juwenaliach. To są te pierwsze. Pierwsze, ja rozumiem, że juwenalia ważną są uroczystością, natomiast zafundowano mieszkańcom okolic Malty horror przez właściwie pół tygodnia, hałas do późnych godzin nocnych. Ja oczywiście w tej sprawie miałem jak zwykle telefony, no w tej chwili już tylko mówię, że odpowiedzialny za ten hałas nad Maltą jest prezydent miasta i do niego proszę dzwonić, bo on tylko może dać zgodę bądź tej zgody nie dać. Także ja bym prosił pana prezydenta, żeby jednoznacznie pan prezydent wszystkim mieszkańcom powiedział, że tylko pan odpowiada za hałas nad Maltą, a radni nie mają z tym nic wspólnego. To jest pierwsza sprawa. Druga, w niedzielę o godzinie 12 spacerowałem nad Maltą, wiele gości zagranicznych, bo powiedzmy sobie szczerze, Malta jest tą naszą wizytówką miasta Poznania, no, którą każdy gość chciałby zobaczyć. Sterty śmieci po juwenaliach były główną atrakcją, gdzie ci goście się fotografowali. Myślę, że nie wpływa to na promocję miasta. Oczywiście 12 godzina, jeśli do godzin nocnych trwała zabawa, no można uznać, że ktoś czegoś nie dopilnował, ale wczoraj Pojawiłem się w tym samym miejscu nad Maltą o godzinie 20 i te śmieci nadal były. Przepraszam bardzo, jeżeli ktoś organizuje imprezę, no to chyba jest jakiś obowiązek sprzątnięcia po takiej imprezie jak najszybciej. To nie tylko rejon, gdzie odbywały się juwenalia. Praktycznie cała strona północna Malty jest zaśmiecona. Sterty śmieci są również przy ulicy Krańcowej, między torami kolejki a ulicą. Myślę, że wreszcie trzeba by było to posprzątać. Ja myślę, że to organizatorzy przede wszystkim powinni posprzątać, więc oczekuję, jakie kary nałożono na organizatorów, bo straty miasta z tego powodu są ogromne, chociażby w promocji Pamiątka z Poznania, zdjęcie na stercie śmieci nad Jeziorem Maltańskim. Następna sprawa, która również nad Maltą wygląda fatalnie, to, że jest lodowisko zimą nad Maltą, jest bardzo chwalebną rzeczą. Natomiast w tej chwili po tym lodowisku została stara szopa, jakaś powierzchnia zasypana piaskiem, no jest to coś, co nie przystoi do tego miejsca. Jest to w tej chwili, Malta jest jedyną rzeczą w Poznaniu tak naprawdę nowo wybudowaną, którą możemy się pochwalić i przestaliśmy o nią dbać. Ja rozumiem euro, ale euro 2012 to nie znaczy, że mamy to, co już mamy zaniedbać. Prosiłbym o to, by pozostałości po lodowisku albo usunąć, albo tak przykryć, żeby nie wyglądało to tak, jak w tej chwili totalny bałagan. Następna sprawa, ja mówiłem o oświetleniu, jak się schodzi nad Maltą do hangarów. Byłem zszokowany, bo po mojej interpelacji nagle patrzę, zaczyna się kopanie w tym miejscu, gdzie to oświetlenie powinno być. Okazało się, że to kopanie nie jest pod oświetlenie, tylko pod bramkę wjazdową. Szkoda, że przy okazji kopania instalacji, montowania instalacji pod bramkę wjazdową nie ustawiono tam przynajmniej jednej czy dwóch lamp, bo nawet ta bramka o ciemku nie jest zbyt widoczna i samochody, które tam wjeżdżają, a przyzwyczajone, że bramki nie było, mogą się na tą bramkę nadziać. Także ja nadal apeluję o oświetlenie tego terenu, zwłaszcza, że jak widzę na jakieś bramki, które nie zdają egzaminu, w różnych miejscach ciągle pieniądze nad Maltą są. I to tyle, jeśli chodzi o Maltę. Następna sprawa, dokładnie rok temu zadawałem pytania, czy dworzec w Antoninku nie będzie budował peronów naprzeciwko Volkswagena. Otrzymałem odpowiedź, taką smutną, od pana prezydenta, czy od służb pana prezydenta, że no niestety PKP nie przewiduje przesunięcia peronów w stronę Volkswagena, bardzo przykro i tak dalej. Oczywiście już jest końcówka budowy nowych peronów przy Volkswagenie, także chciałbym się dowiedzieć, czy miasto w ogóle ma orientację w tym, co PKP robi na terenie miasta. Jeżeli nie, to proszę powiedzieć dlaczego. Być może są takie przepisy, to nie będę miał żadnych pretensji. Ale chciałbym wiedzieć, czy rzeczywiście są takie przepisy, które wskazują na to, że miasto nie musi mieć żadnej wiedzy na temat tego, co wyczynia PKP na terenie miasta Poznania. Następne pytanie, jest ulica Radziwoja. W tej chwili mam sygnał, że jest tam kopie się wykopy pod światłowód. Natomiast kopiący nie mogą udzielić, czy nie chcą, czy nie wiedzą mieszkańcom, po co ten światłowód się tam kopie. W imieniu mieszkańców chciałbym się zapytać, po co kopie się ulicę Radziwoja i kładzie się tam światłowód. I ostatnie pytanie, to jest Łaskarza 2. Jest to wspólnota. No i właściciele, którzy są w tej wspólnocie, mają problem z jednym z lokatorów miejskich. Z tego co wiem, problem jest znany ZKZL-owi. No chciałbym dowiedzieć się, kiedy ZKZL ten problem rozwiąże i w jaki sposób. No nie może być tak, że jeden z lokatorów miejskich terroryzuje właścicieli w budynku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Zawiecha.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, jedno krótkie pytanie.
Zgłosili się do mnie mieszkańcy Kurczyna, ponieważ na skrzyżowaniu ulic Zgoda Ściegiennego przy przejściu dla pieszych są bardzo wysokie krzaki. Po prostu jak samochody skręcające na trasę wlotową na Wrocław, ludzie idący z kościoła czy jakiejkolwiek z pracy ze Spęty Górczyńskiej, choć także mi chodzi o tramwajom autobusową, skarżą się na bardzo wysokie krzaki, które mogą spowodować jakikolwiek wypadek. Bardzo proszę o służby miejskie o interwencję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, mam 5 pytań dotyczących sprawy, kwestii rewitalizacji kamienic na terenie Śródmieścia. Pytanie dotyczy nie tyle programu rewitalizacji Śródmieścia pilotowanego przez Wydział Rozwoju Miasta. Pytam o rewitalizację, bo tak to też jest określane, kamienic, którą prowadzi Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. Następujące mam pytanie. Ile dotychczasowych lokali mieszkalnych zostało opróżnionych w wyniku prowadzonych remontów w ramach tak zwanego programu rewitalizacji kamienic? Następnie, czy obecnie czy są na terenie Śródmieścia obecnie kamienice całkowicie opróżnione z dotychczasowych lokatorów? Następne pytanie. Jakie jest planowane przeznaczenie tych budynków i znajdujących się w nich lokali mieszkalnych? Następne pytanie. Szczególnie z ilu lokali mieszkalnych wyprowadzili się najemcy w poszczególnych kamienicach, a ile lokali mieszkalnych miasto pozyska w wyniku prowadzonych remontów? Pytam o to dlatego, że część remontów polega na przykład zamianie przekształceniu dotychczasowego dużego mieszkania w jakieś 2 czy 3 mniejsze, etc. Następne pytanie. Czy zdarza się, że dotychczasowe lokale mieszkalne będą przekształcane w lokale użytkowe? Jaka jest ilość takich lokali? Bardzo proszę odpowiedź na piśmie. Generalnie chodzi mi o odpowiedź, która pokaże, jaka jest polityka zamierzenia miasta wobec tych budynków, które są poddawane tej rewitalizacji. One są poddawane tej rewitalizacji z uwagi na swój stan techniczny głównie. No jest to nazywane programem rewitalizacji. Wiemy, że namawianie dotychczasowych lokatorów przez urzędników do tego, żeby wyprowadzili się do innych, docelowo także do innych wskazywanych przez miasto lokali, no budziło wiele oporów, protestów. No są to często lokatorzy, którzy mieszkali w tych kamienicach przez ostatnich 40-50 lat. Tutaj trafiały te protesty także do radnych w poprzedniej kadencji. Czasem to jeszcze się pojawia w tej kadencji i mam generalnie pytanie o to, jaki jest stan, no te pytanie, które zadałam, jaka jest ilość tych lokali, które mieszkalnych, które zostały opróżnione, które zostały pozyskane i jaka będzie polityka, komu one będą, także kolejne pytanie, komu one będą proponowane, czy to będzie przetarg na wolnym rynku, czy tam będą wprowadzani ludzie, na przykład z naszych list, ludzie oczekujący na mieszkanie od miasta. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Wojciech Majchrzycki.
Ja chciałbym poruszyć 3 sprawy, ale tak naprawdę związane z jednym miejscem. Chodzi o ulicę Krakowską. Problem zasygnalizowali mi mieszkańcy osiedla Rybaki Piaski. Ulica Krakowska w tej chwili stała się jedną z głównych arterii komunikacyjnych tego osiedla, a jednocześnie bardzo obciążoną ulicą ze względu na ruch pieszy i samochodowy związany z obsługą starego browaru i cały ruch pieszy z ulicy Półwiejskiej. Pierwszy problem to przejście dla pieszych na skrzyżowaniu Półwiejskiej z ulicą Krakowską. Tam w tej chwili w godzinach szczytu gromadzą się tłumy poznaniaków, którzy usiłują przejść przez jezdnię. Zielone światło na tamtym przejściu według opinii mieszkańców jest włączane na tak krótki czas, iż w większości osób nie udaje się podczas jednego zielonego światła przekroczyć tej ulicy, co później przekłada się na dużą liczbę osób przebiegających tą ulicę na czerwonym świetle, a tam natężenie ruchu w tej chwili samochodowego zjeżdżającego z ulicy Kościuszki jest bardzo spore. Drugi problem to chodnik na ulicy Krakowskiej, który został rozkopany przy okazji remontu, prawdopodobnie wymiany sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Krakowskiej. Ten chodnik w tej chwili jest w opłakanym stanie. Do niedawna parkowały na nim jeszcze samochody, w tej chwili dzięki działaniom Straży Miejskiej wydaje się, że ten problem nie jest już tak duży, tego nielegalnego parkowania, natomiast sam chodnik jest w stanie opłakanym i prosi tam przejść, tam są w tej chwili ogromne dziury, a miejsce wydaje nam się powinno należeć do jednego z najbardziej reprezentacyjnych w mieście. I trzeci temat to jest kwestia przejścia dla pieszych u zbiegu ulic Krakowskiej i Karmelickiej. Tam przejście dla pieszych swego czasu istniało, w tej chwili po zimie pasów już praktycznie nie widać, natomiast jest to bardzo ważne miejsce dla wszystkich osób, które z ulicy Karmelickiej kierują się w stronę szkoły podstawowej dla dzieci i Kościoła Bożego Ciała. Uprzejmie proszę Zarząd Dróg Miejskich o odpowiedź na te trzy tematy związane z ulicą Krakowską w formie pisemnej. Zaznaczając, że Rada Osiedla Rybaki Piaski już kierowała wcześniej pisma w tej sprawie, na które nie dostała jednoznacznej odpowiedzi.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Foligowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam raz, dwa, trzy, cztery krótkie pytania. Pierwsze mam następujące, ponieważ swego czasu organizatorzy szkoły waldorskiej poszukiwali lokalu i między innymi, z tego co wiem, również kontaktowali się z miastem w tej sprawie. Chciałbym się dowiedzieć, czy ewentualnie jakaś współpraca w tej mierze nastąpiła, czy mamy jakąś wiedzę na temat założenia tej pierwszej w Poznaniu szkoły waldorskiej. To pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy budownictwa TBS-owskiego. Właściwie jest może trochę bardziej rozbudowane. To znaczy, pamiętam debatę naszą dotyczącą budżetu i pamiętam, że wtedy bardzo pozytywnie zaskoczył mnie pan prezydent Kruszyński, wspominając, że w planach inwestycyjnych w ramach budownictwa TBS-owskiego będą duże inwestycje związane z budownictwem dla seniorów. Później pod nieobecność pana prezydenta Kruszyńskiego pan prezydent Grobelny był łaskaw, nie pamiętam już dokładnie co pan prezydent Grobelny, w każdym razie był łaskaw któryś z prezydentów powiedzieć, że prawdopodobnie będziemy się wycofywać z budownictwa TBS-owskiego. Na pewno z tego budownictwa, które miało być komercyjne i te grunty będą zbywane. W związku z tym mam pytanie, jak na dziś wyglądają te plany miejskie, nasze plany dotyczące budownictwa dla seniorów w ramach TBS-ów? Czy ewentualnie one uległy jakiejś rewizji, a jeżeli nie, to jaki jest postęp tych prac i jakie inwestycje, jak te inwestycje są na ten rok przewidywane, jaki jest ewentualnie ich stopień realizacji? Następne pytanie mam następujące, no już tak powiem rutynowe. Miesiąc, nieco ponad miesiąc dzieli nas od rocznicy kolejnej naszego poznańskiego powstania czerwcowego i pytanie oczywiście, czy termin aby na pewno nie jest zagrożony, czy wszystkie prace postępują zgodnie z planem i czy możemy liczyć na to, że w tym roku muzeum otworzy swoje podwoje na rocznicę powstania poznańskiego czerwca. I ostatnie pytanie dotyczące tego nieszczęsnego fortu, a właściwie w ogóle wszystkich fortów. Ja wiem, że to jest bardzo trudny temat. Czytałem, przyznam szczerze, taką dość bezceremonialną wypowiedź jednego z urzędników miejskich, zdaje się, że w Gazecie Wyborczej, który stwierdził, że miasto na razie nic nie zrobi w kontekście zabezpieczenia. W związku z tym mam pytanie, czy ewentualnie chociaż jakieś takie bierne zabezpieczenie, skoro już innego się nie da, nie wiem, jakieś tablice może chociażbyśmy zamieścili tam, żeby przynajmniej ci, którzy się na takie obiekty przedostają i próbują tam, poszukiwać skarbów czy innych pamiątek II wojny, mieli świadomość, jakie zagrożenie tam jest. Może od czasu do czasu, może zwiększylibyśmy patrole Straży Miejskiej. Ja wiem, że teraz przy brakach, niedoborach kadrowych to jest ciężki temat, ale być może oczywiście wypadałoby przynajmniej w tych najgorzej, znajdujących się w najgorszym stanie technicznych fortach pewne prace takie, nie chcę ich nazwać pozorowanymi, ale jakiekolwiek podjąć, żeby przynajmniej osoby, które się tam pojawiały, miały świadomość ryzyka, jakie jest związane z obecnością w tych obiektach niedozorowanych, bardzo zniszczonych, no i jak się okazuje, też niestety bardzo niebezpiecznych. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Wośkowiak, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, mam cztery pytania. Pierwsze pytanie, pierwsze trzy w zasadzie są kierowane do Zarządu Dróg Miejskich. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, przed 2 laty był prowadzony remont na ulicy Głogowskiej i tam na pewnych odcinkach między ulicą Stablewskiego a ulicą Niegolewskich po obu stronach ta inwestycja nie została dokończona. W związku z tym mam pytanko, czy ona będzie kontynuowana i ewentualnie w jakim terminie te prace zostaną podjęte i zakończone, ponieważ z rozmów z mieszkańcami wynika, że no, jeżeli już żeśmy to zaczęli i to ładnie wygląda, no to warto by było, aby te prace mogły być kontynuowane. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie wiąże się również z kwestią, którą już pozwoliłem sobie podnieść jeszcze w poprzedniej kadencji, a mianowicie chodziło o zmianę ruchu na skrzyżowaniu Kasprzaka i Palacza. Tam miała być przygotowywana jakaś koncepcja. Póki co żadna informacja nie dotarła i mam pytanie, na jakim etapie w tej chwili te prace są czynione. To jest drugie pytanie. Trzecie pytanie dotyczy tutaj sprawy, z którą zwróciła się do mnie Rada Osiedla Hetmańskiego, a mianowicie swego czasu korzystali z przejścia dla pieszych na ulicy Głogowskiej na wysokości ulicy Winklera. Po reorganizacji i zmianie układu ruchu to przejście zostało zlikwidowane. Niemniej cały czas mieszkańcy zwracają się z pytaniem, czy możliwe byłoby przywrócenie tego stanu sprzed remontu. Ja zdaję sobie sprawę, że Wydział czy Zarząd Dróg Miejskich, likwidując to, kierował się jakimiś konkretnymi przesłankami. Jeżeli mógłbym prosić, aby w tym przypadku również taką informację ja bym mógł otrzymać. I w przypadku wszystkich tych trzech pytań dotyczących spraw chodnikowych bardzo bym prosił o odpowiedź na piśmie. Teraz kolejne pytanie dotyczy funkcjonowania strażników osiedlowych. W tej chwili Straż Miejska wprowadziła pilotażowy program związany z funkcjonowaniem tych strażników. Nie ukrywam, z obserwacji zarówno na terenie osiedla Świętego Łazarza, jak i innej wymiany informacji dotyczącej rejonu, w którym ci strażnicy funkcjonują, jest to bardzo dobre rozwiązanie, któremu można przyklasnąć i pogratulować inicjatywy. Mam natomiast pytanie, czy docelowo jest szansa, aby tym programem strażnika miejskiego objęte zostały wszystkie samorządy pomocnicze, gdyż naprawdę ułatwia to współdziałanie w zakresie poprawy ładu i bezpieczeństwa. Na czym, myślę, wszystkim nam powinno zależeć. I ostatnie pytanie tutaj mam do Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki, ponieważ w ostatnim czasie również zadałem pytanie dotyczące organizacji ruchu samochodowego wokół areny i otrzymałem odpowiedź od pana dyrektora Janusza Rajewskiego. Niemniej jednak tutaj pan dyrektor był uprzejmy zauważyć problem wjazdu samochodów na teren parku od strony ulicy Wyspiańskiego. Chyba szczególnie to jest widoczne przy ulicy Niegolewskich. I mam pytanie, czy w związku z tym, że ten problem jest również dostrzegalny, czy nie warto byłoby się zastanowić, aby można było tam zainstalować takie blokady, które by jednoznacznie uniemożliwiały kierowcom wjazd od tej strony. Oczywiście też rozumiem, że tutaj byłyby potrzebne konsultacje i opinia zarówno policji, jak i straży pożarnej, ale nie wiem, czy nie warto by było również dla podniesienia bezpieczeństwa osób, które z tego parku korzystają, abyśmy tutaj skłaniali się ku takiemu rozwiązaniu. I tu w tym przypadku również bym poprosił o odpowiedź pisemną. Uprzejmie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, chciałem pociągnąć wątek poruszony przez radnego Michała Grzesia dotyczący Malty, tylko ja chciałbym w innym aspekcie tutaj 3 pytania zadać. Malta jest perłą sportową, rekreacyjną miasta Poznania, ale też przychodzą ludzie wypoczywać, usiąść na ławce przychodzą rodzinami. Malta dookoła ma około 5 kilometrów, a ławek jak na lekarstwo. Pytanie w związku z tym, czy jest możliwość zainstalowania tam większej ilości ławek. Ja wiem, że są wandale i tak dalej, ale czy możliwe jest zamontowanie takich ławek, nie wiem, betonowo, metalowych, które oczywiście wandalom, nawet tym największym, się oprą. Drugie pytanie. Asfalt dookoła Malty jest różnej jakości. Jeden jest gorszy, drugi jest lepszy. Jeździ tam dużo rolkarzy. W związku z tym moje zapytanie, czy jest możliwość, czy w ogóle jest przewidziana taka inwestycja polegająca na tym, aby wymienić asfalt. Może wiem, że nie na całej długości, bo to jest niemożliwe i pewnie finansowo tuż przed euro niewykonalne, ale czy w takich newralgicznych miejscach, gdzie ten asfalt staje się tak chropowaty, że rolkarz, a jeżdżą tam rolkarze nawet z prędkością 40 km, wjeżdża z gładkiego asfaltu nagle na totalnie chropowaty, co grozi daleko idącymi kontuzjami. I trzecie pytanie. Z tego deptaka dookoła korzystają też także piesi, oprócz rowerzystów, biegaczy i rolkarzy właśnie. Szczególnie piesi właśnie chodzą, powiem tak, no, kolokwialnie w nieładzie, chodzą w nieuporządkowany sposób, to jest rzeczą naturalną może, ale czy jest możliwość wymalowania jakiejś linii, która by rozdzielała ten deptak na dwie części i wskazywała kierunki? Ja wiem, że to nie będzie po prostu zobowiązywało ich do takiego chodzenia, ale jednak może po prostu zmusi do przemyślenia, że jednak są tam też inni użytkownicy, nie tylko piesi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Przybylak, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, przepraszam na wstępie, że będę nudny, ale od stycznia pytam, jak będzie wyglądała sprawa wykupu mieszkania przy ulicy Głogowskiej 40/5. Przypomnę, że został wszczęty audyt w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych na polecenie pana prezydenta Kruszyńskiego. Dwa tygodnie temu na sesji dowiedziałem się, że audyt został zakończony i w przeciągu 2 tygodni otrzymam na półkę jego wyniki. Niestety do tej pory wyników nie otrzymałem i chciałbym tę sprawę się dobiegła końca, aby mieszkańcy tego mieszkania w kamienicy przy ulicy Głogowskiej 40/5 wreszcie wiedzieli, czy po blisko 10 latach starań będą mogli wreszcie wykupić to mieszkanie. To pierwsze pytanie i drugie zapytanie. Media doniosły, drodzy Państwo, że po meczu Lech Legia zostało poniszczonych, zdewastowanych kilka tramwajów i autobusów. Spółka MPK z pewnością poniosła spore straty. Ja mam zatem pytanie, ponieważ jeżdżę na mecze Lecha systematycznie i zawsze po meczach widziałem eskortę policji przy autobusach i tramwajach. Po meczu z Legią być może był to przypadek, nie zauważyłem takiej ochrony. I mam zatem pytanie, jeżeli wiedzieliśmy, że jest to mecz podwyższonego ryzyka, czy miasto wraz z policją i ewentualnie strażą miejską podjęło wystarczające działania, aby takie dewastacje nie miały miejsca, bo ewidentnie spółka poniosła straty. I czy zatem była ta eskorta jak zwykle i czy nie można było tym aktom wandalizmu zapobiec? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, szanowni państwo radni. Z wypowiedzi prasowych przedstawicieli klubu Platformy Obywatelskiej dowiedzieliśmy się, mówię tutaj w imieniu pozostałych radnych, iż jak chodzi o podwyżki cen biletów MPK, pan prezydent przedstawił 3 warianty tych podwyżek. W związku z tym ja się chciałem zwrócić z zapytaniem, czy pan prezydent innym radnym zamierza również te 3 warianty przedstawić i czemu ich wcześniej innym radnym nie przedstawił zgodnie z zasadą jednak równości dostępu radnych do informacji i do dokumentów wydawanych przez pana prezydenta. To pierwsze pytanie. Druga sprawa. Ja jak około 3 miesięcy temu zadawałem zapytanie w kwestii barierek odgradzających chodnik od torowiska na placu Cyryla Ratajskiego. Tamte barierki swego czasu bardzo długo były, później zostały wycięte, no i to stwarzało pewne niebezpieczeństwo dla pieszych przechodzących przez torowisko, którzy nie zwracali takiej uwagi na tramwaje, jak wcześniej barierki niejako zmuszały do zwrócenia tej uwagi. Wówczas pan, jeśli dobrze pamiętam, pan dyrektor Tulibacki odpowiadał, że nie ma takiej możliwości, żeby tam zainstalować barierki, ponieważ one będą przeszkadzały osobom niepełnosprawnym. Natomiast rzeczywiście dziury po tych starych barierkach zostaną zalane. Ku mojemu zaskoczeniu tydzień temu, kiedy tam przechodziłem, okazało się, że barierki nowe, piękne zostały tam ustawione, z czego bardzo się cieszę i za co bardzo chciałem podziękować, ponieważ to taka miła niespodzianka, rozumiem, że pan prezes Tulibacki chciał najpierw powiedzieć, że nie ustawi, a później mnie miło zaskoczyć, jednak ustawił te barierki. Natomiast dziury po starych barierkach niestety jeszcze nie zostały zalane, w związku z tym dziękując za to, że te barierki nowe tam zostały ustawione, z czego się bardzo cieszę, chciałem prosić i zapytać, kiedy zostaną zalane te dziury po starych barierkach, które tam nieestetycznie bardzo wyglądają. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wobec faktu, że to byli to wszyscy radni, którzy zgłosili chęć zadania pytania bądź wygłoszenia interpelacji. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do punktu kolejnego, do punktu piątego. Zgłasza się pan przewodniczący Przemysław Poligowski. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, ze względu na pewne trudności techniczne, które doprowadziły do nieobecności części radnych na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty i niemożności zaopiniowania projektu uchwały, który dzisiaj będzie przedmiotem naszej debaty. Proszę o 10 minut przerwy i umożliwienie zebrania się Komisji Oświaty przed punktem dotyczącym zaopiniowania budżetu, zmian w budżecie miasta. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W takim razie zgodnie z panującą tutaj tradycją ogłaszam przerwę do godziny 11. Pan jeszcze, no bardzo proszę w takim razie, pan radny Ryszard Śliwa, zapewne w tej samej sprawie. Tak?
Szanowni Państwo, podobny problem, zapraszam członków Komisji Kultury Fizycznej do sali numer 3. Dziękuję.
Zatem ogłaszam 15 minut przerwy do godziny 11.25. Dziękuję bardzo.